Taka króciutka refleksja, zanim jeszcze przejdę do słowa. Zrodziła się ona tutaj podczas tego naszego wspólnego śpiewania dla Pana. Taka refleksja mi przyszła, że jeśli Duch Święty przychodzi do nas, przychodzi do zgromadzenia, to nawet instrumenty nie są konieczne. Ale jeśli go nie ma, nawet instrumenty nic nie pomogą. Nic nie pomoże. Po prostu to się wszystko robi wtedy mało autentyczne, mało prawdziwe. Więc to, co jest najważniejsze, to jest to, aby Pan przychodził blisko do naszego życia. Kiedy się zgromadzamy, kiedy jesteśmy razem, kiedy wznosimy naszą modlitwę do Niego, nasz głos do Niego, to, że Pan był blisko. Wiecie, i to jest wtedy wszystko. Nic więcej człowiekowi nie trzeba. Jest człowiek zaspokojony, ma pełen pokój w sercu, ma tą błogość w sercu, jest szczęśliwy, bo się spotkał z żywym Jezusem, spotkał się z żywym Bogiem. Wychodzi i o niczym innym nie pamięta. Nie pamięta takiego uchybienia, takiego niedociągnięcia. Nie pamięta, że brat Jacek miał spodnie niedoprasowane. Nie pamięta tego, ale pamięta o tym, że Jezus Chrystus był i spotkał się z Jezusem. Raz ktoś kiedyś mi po nabożeństwie delikatnie tak zwrócił uwagę, że miałem czubki butów niedobrze doczyszczone. No takie... No. Także... No. Jeszcze takie anegdoty do brata Jacka, bo ja go bardzo dobrze rozumiem. Bo on mówi, że ma taką niedzielę rano, ja już mam sobotę wieczorem. U mnie się to zaczyna już w sobotę, tak w godzinach popołudniowych. I też miałem taką jedną przygodę z prasowaniem, bo ja inaczej próbowałem wyprasować braci Jacku i tego ci też nie polecam, bo ja rozgrzałem żelazko, ale na sobie próbowałem wyprasować, na nodze sobie. I chcę ci powiedzieć, że lepiej jest złamać nogę u stołu, niż wyprasować sobie spodnie rozgrzanym żelazkiem się na nodze. Efekt jest straszny. Także słuchajcie, no ale co się nie robi, żeby zdążyć na nabożeństwo? Nie? Co się nie robi, żeby nie zdążyć na nabożeństwo, żeby być po prostu razem z Kościołem. Słuchajcie, to tyle anegdot, bo tak to można by opowiadać i pośmialibyśmy się, ale chciałbym też, żebyśmy mieli możliwość dzielenia się i rozważania Bożego Słowa, więc tak proszę, abyśmy się pomodlili, chwileczkę skupili się i przejdziemy do Bożego Słowa. Panie Jezu, tak dziękujemy Tobie, że jesteś z nami obecny, że jesteś tutaj. Panie, dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest zawsze dobrym pokarmem, że Twoje Słowo jest zawsze drogowskazem dla naszego życia. I Panie, proszę Cię, aby dzisiaj Twoje Słowo przemawiało do nas. Proszę Cię, Panie, byśmy coś mogli wziąć dla siebie. Panie, byśmy wyszli pouczeni i ubogaceni. Dziękuję Ci, Panie. Niech Twoje imię naprawdę będzie wywyższone, uwielbione i błogosławione. Jeszcze raz, Panie, prowadź nas przez Twojego Świętego Ducha. Daj taką głębię zrozumienia Twojego Słowa. Przemawiaj do nas. Przemawiaj do mego serca. Dotykaj nas przez Ducha Świętego. Proszę, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, temat mojego dzisiejszego rozważania, kazania, to przebaczenie, to odpuszczenie. Nawet ostatnio miałem takie przeżycie, może niezbyt chlubny to przykład, ale prawdziwy. Ja też coś takiego zauważyłem, że Boże Słowo nie ucieka od niechlubnych przykładów. Boże Słowo. Można powiedzieć, że Bóg powinien je tak troszeczkę przecenzurować i niektóre tutaj historie opisane wziąć i może nie do końca tak szczerze, ale tak Bóg nie zrobił. Bóg opisał szczerze wszystkie historie, wszystkie wydarzenia. I one czasami są takie aż, wiecie, no takie, no nieświęte, jak tutaj brat Andrzej mi podpowiada, nieświęte. I ostatnio też opowiada mi ktoś historię, że to dwóch braci spotyka się w drzwiach, a jeden specjalnie zaczekał na drugiego, bo widział, że tamten już idzie. I w drzwiach to już było tak że nie mogli się nie zauważyć. Ten wyciąga do niego rękę na przywitanie, a tamten brat rękę założył za plecy, przeszedł i kiwnął głową, że się nie przywita. Nie? Więc takie rzeczy też się dzieją pośród braci. Nie ma się oczywiście czym chlubić i nie ma się oczywiście czym chwalić, bo to jest wstyd. Ale no tak jest. A tak być nie powinno. O tym wiemy. Więc słuchajcie, dzisiaj chciałbym rozważać kwestie odpuszczenia, przebaczenia, chociaż temat jest tak szeroki, że się nie da wszystkich wątków poruszyć. Ale zacznijmy czytać Boże Słowo, Ewangelia Mateusza, rozdział 18, wersety 21. Mateusza 18, rozdział, wersety 21 do 35. Wtedy przystąpił Piotr do Niego, czyli do Jezusa, i rzekł Mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi, a gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, ja oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja i zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Wiecie, o czym myślałem, kiedy czytałem tę historię? Tak zastanawiałem się, czy Pan Jezus użył jakiegoś prawdziwego przykładu, czy jest to podobieństwo, czy coś takiego wydarzyło się, czy znał, wiedział jako Wszechmogący Bóg, że takie zdarzenie miało miejsce gdzieś kiedyś na ziemi, użył to jako przykład, czy to jest pewien obraz, pewna ilustracja. Tego nie da się rozstrzygnąć, wiecie, na podstawie tej analizy tej historii, dlatego że to akurat tu nie jest zapisane. To jest podobieństwo, że Królestwo Boże jest podobne. Więc tak drążąc, zacząłem się zastanawiać, a czy takiego coś w ogóle może się zdarzyć? Może pozwólcie, że parę liczb, dlatego że tutaj są użyte talenty, denary. Nie jest to przeliczone w tłumaczeniu od razu na nasze środki płatnicze, więc nie za bardzo możemy skojarzyć, jaka to jest kwota. A więc 10 000 talentów, talent miał 34,3 kg, a więc to było 343 tysiące kilogramów. Srebra albo złota, bo taka była miara talentu. Przeliczono to po współczesnych cenach srebra i złota. Wyszło, że jeśli by to było 10 tysięcy talentów srebra, to kwota wynosiłaby 40 milionów dolarów. Gdyby to było 10 tysięcy talentów złota, kwota wynosiłaby 4 miliardy dolarów. A więc rozumiemy. Nie ma dla nas znaczenia, czy 4, czy 10, bo tak, to jest tak abstrakcyjne. Nie wiem, co sobie można kupić za to. Wyspę na Pacyfiku. Nie wiem. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy 40 milionów dolarów, czy 4 miliardy dolarów. Wszystko równo. I tak nie jestem w stanie ogarnąć tej kwoty, ani wiedzieć, co za to w ogóle można kupić, czy w ogóle można wydać te pieniądze w życiu, a w ogóle jak można mieć taki dług. A tak a propos... tak a propos, w Biblii jest opisany człowiek, który dysponował kwotą 10 tysięcy talentów i tą kwotę 10 tysięcy talentów zaoferował za wymordowanie Żydów. To była dokładnie ta kwota. Haman zaoferował królowi perskiemu 10 tysięcy talentów za wymordowanie wszystkich Żydów. Księga Estery, rozdział 3, werset 9. Możecie sprawdzić. A więc był na ziemi człowiek, dla którego 10 tysięcy talentów to może było 10% jego całego majątku. Tak jak dzisiaj są ludzie, którzy mają 10 tysięcy talentów. Też są ludzie. Dla przeciętnego człowieka, takiego jak ja, jak wy, to jest kwota zupełnie abstrakcyjna. I dowiadujemy się, że ten człowiek ma taki dług, prosi swego Pana o litość, Pan się nad nim lituje i mu ten dług, niewyobrażalny dług, daruje. On też ma poczucie humoru, bo mówi tak: Panie, okaż mi cierpliwość, ja spłacę Ci. To jest taka nasza uczynkowość, nie? Jeżeli byśmy mieli to przenieść na sprawę Królestwa Bożego. Panie, ja sobie zapracuję na życie wieczne, bo wiemy, że to jest analogia do długu darowanego nam przez Ojca, przez Boga. Spłacę Ci. Nie chcę od Ciebie nic za darmo. Ja Ci to spłacę. Powolutku będę tak starał się w życiu i Ci to spłacę. A Bóg mówi, ja nie chcę spłaty. Ja Ci ten dług daruję. Ja Ci go daruję. I król, tutaj ten Pan, darował dług temu człowiekowi. A więc jest to pierwsza część historii, mówiąca o tym, że Bóg nam darował symbolicznie 10 tysięcy talentów. Niewyobrażalny dług, niewyobrażalną kwotę. I też ciekawe jest to, że kiedy Pan Jezus mówił o odpuszczeniu, to mówił o pieniądzach. Wiecie, bo pieniądze to przemawia do nas. To jest coś takiego, co jesteśmy w stanie w jakiś sposób jeszcze ująć, uchwycić, bo są tak częścią taką są naszego życia, że Pan Jezus nie posługiwał się jakimiś abstrakcjami, no po prostu mówiąc o odpuszczeniu, o przebaczeniu, używał pieniędzy, środków płatniczych, tym, co na co dzień obracamy, czym dysponujemy. A więc Bóg w swojej hojności daruje nam dług, którego nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić. Musimy to wiedzieć. Jeszcze raz sobie to przypomnijmy dzisiaj. Tutaj, kiedy jesteśmy na tym nabożeństwie, że Bóg nam darował dług, którego nikt z nas nigdy nie byłby w żaden sposób w stanie spłacić i zapracować i zasłużyć sobie na zbawienie, na przebaczenie, na życie wieczne. To jest Jego dar, Jego łaska, Jego miłosierdzie, które wylało się na nasze życie. Ciekawe jest to, że ten człowiek, któremu tyle darowano, to ja uważam, że to powinien być człowiek najszczęśliwszy na świecie. Czy nie tak po prostu? Powinien pierwszego człowieka spotkać, to co powinien się zrobić? Rzucić się mu na szyję, ucałować go i powiedzieć: jestem najszczęśliwszym człowiekiem, bo posłuchaj, darowano mi taki dług. Ja rozumiem, że taka powinna być normalna reakcja. No jak byś ty się czuł, gdyby ktoś ci podarował ogromny dług, który masz do spłacenia? No to jest szczęście, to jest łaska, to jest błogosławieństwo. To powinno człowieka uczynić radosnym, szczęśliwym. Powinien machnąć ręką na te wszystkie swoje tam pomniejsze sprawy, pomniejsze długi, bo przecież jemu darowano tak wiele. Słuchajcie, a tutaj przychodzi ten człowiek i nagle zauważył po drugiej stronie ulicy jakiegoś z jednego swojego współsługę. I on przylatuje do niego i czytamy, że go złapał za szyję i udusiłby go niedługo. No. Dopiero mu darowano dług, a on ma takie serce, że przylatuje, złapał go za szyję i go dusi. Straszne, dusi go. I okazuje się, że jest mu winien 100 denarów. 100 denarów to 100 dni pracy. 100 denarów to, przeliczając na polskie pieniądze, tak może między 4 a 5 tysięcy złotych. Więc obiektywnie kwota też nie mała, nie? No bo kto z nas by tak wziął komuś i tak 4, 5 tysięcy? Więc jakaś to kwota była, ale w konfrontacji, w porównaniu, kiedy tu weźmiemy teraz porównanie, to ta kwota była 600 tysięcy razy mniejsza. 600 tysięcy razy mniejsza kwota. Więc w porównaniu tak to wychodzi. Chociaż obiektywnie no jakąś wartość to miało. I okazuje się, że on mu za nic nie chce tego przebaczyć. Te 100 denarów to jest dla niego taka wartość, takie ma zacięte serce, nie przebaczy, nie odpuści, do więzienia, sprzedać dom, sprzedać, musi mu oddać i koniec. I wiecie, dalsze reakcje, ten pierwszy pan dowiaduje się o tym, wtrąca go do więzienia, oddaje go katom i komentarz, jak gdyby sedno tego podobieństwa jest to: taki ojciec mój niebieski uczyni wam. Do kogo to Jezus mówi? A wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, to Jezus nie mówi do ludzi, którzy byli gdzieś tam z zewnątrz. To on mówi do swoich najbliższych, do uczniów. On to mówi do ludzi, którzy stanowili jego grono. I mówi: tak i ojciec wasz niebieski wam uczyni. Wy to samo przeżyjecie, jeśli każdy z was serca nie odpuści swemu bratu. A więc to słowo ma zastosowanie do ludzi wierzących. To słowo ma przede wszystkim zastosowanie do ludzi, którym darowano 10 tysięcy talentów. Trudno jest oczekiwać od człowieka, który sam nigdy nie otrzymał przebaczenia, który sam nigdy nie przeżył, co to znaczy odpuszczenie od Boga, żeby on mógł przebaczać, żeby on mógł odpuszczać w taki sposób wolny. Ja powiem wam szczerze, że w pewnym sensie usprawiedliwiam tutaj ludzi, którzy nigdy sami nie otrzymali przebaczenia i odpuszczenia, bo oni nie wiedzą, co to znaczy przyjąć łaskę od Boga. Ale dla nas, dla ludzi, którzy to przeżyli i doświadczyli, myślę, że jest to bardzo poważne i bardzo mocne słowo. Bardzo mocne słowo, bo nam darowano, wiecie, 10 tysięcy talentów. Nam darowano, obrazowo mówiąc to. Czy i my nie powinniśmy się zastanowić, czy te 100 denarów, czyjeś, kto jest nam winny, nie powinniśmy mu serca odpuścić. Wiecie, jak ważna sprawa jest sprawa przebaczenia, sprawa odpuszczenia. Widzimy także w innych fragmentach Pisma Świętego, już teraz nie szukajcie, bo na pewno to dobrze znacie, mianowicie w modlitwie pańskiej znamy ten fragment, to jest 6:12 Ewangelii Mateusza. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Modlicie się tak czasami? Czy werset 11 i hop do 13? Czy też wypowiadamy te słowa świadomie przed Bogiem? Odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja zauważam tak to rozumiem, że modlitwa pańska zawiera rzeczy bardzo fundamentalne. To nie są rzeczy drugorzędne, jeżeli chodzi o życie człowieka wierzącego, bo to jest pewien model, wzorzec tego życia modlitewnego, więc tutaj modlimy się o rzeczy najbardziej istotne, ważne, jeżeli chodzi o całe nasze życie, o naszą relację z Bogiem. I ciekawe jest, że Pan Jezus, kiedy nauczał tej modlitwy Ojcze Nasz, to po zakończeniu zrobił komentarz tylko właśnie do tego wersetu. Nie zrobił komentarza do żadnych innych treści w modlitwie pańskiej, tylko zakończywszy nauczanie na temat modlitwy pańskiej, dodaje: bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. I Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Co to znaczy? Że jest zaakcentowana, z tej modlitwy jest wybrana jedna treść i jest dwukrotnie zaakcentowana, jak Pan Jezus powiedział. To jest naprawdę bardzo ważne. To ma naprawdę ogromne znaczenie. Ja po raz kolejny, mówiąc o tym, tak jak tutaj powrócę na Jezusa, Pan Jezus mówi kolejny raz, jeszcze to wam zaakcentuję, podkreślę, wytłuszczę. To tak jakbyśmy dzisiaj mieli modlitwę pańską gdzieś napisaną, a ten fragment mamy wytłuszczony, podkreślony, jeszcze wielkimi literami zapisany. Właśnie dlatego Pan Jezus zrobił, to jest ten komentarz: odpuśćcie, bo inaczej Ojciec was niebieski wam nie odpuści. I jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, w którym ta sprawa przebaczenia jest zaakcentowana teraz Ewangelia Marka, nieco w innym kontekście tutaj. Ewangelia Marka, 11 rozdział, wersety 24 i poniżej Pan Jezus naucza o modlitwie, ale to nie jest już modlitwa pańska. Pan Jezus mówi tak, dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I dalej, a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. To jest inny kontekst już. To jest nauczanie, to jest ta sytuacja z drzewem figowym, kiedy tu nie ma, to nie jest ten kontekst modlitwy pańskiej, tylko drzewo figowe. Jezus przeklął drzewo figowe, ono uschło, później naucza ich o wierze. Później mówi, gdybyście o cokolwiek byście prosili, wierzcie, że otrzymacie, spełni się wam. I zaraz dodaje do tego, a jeśli się modlicie i stoicie, odpuszczajcie. Czyli to mamy robić stojąc przed Bogiem. Mamy to robić rozmawiając z Bogiem. Mamy to robić, kiedy mamy z Nim relację, społeczność. Kiedy przychodzimy do Boga w tym momencie, mamy o tym pomyśleć. W tym momencie mamy się nad tym zastanowić. Kiedy się modlimy, mamy o tym pomyśleć. Wtedy odpuśćcie. Czy ja mogę powiedzieć Bogu wtedy tak, Panie Boże, chcę przebaczyć tej osobie, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć tej osobie. Stoję przed Tobą, Pani. Chcę przebaczyć, pomóż mi przebaczyć. Chcę to zrobić. Przebaczam jej, Panie. I modlimy, dopiero modlę się o dalsze rzeczy, kiedy stoimy przed Bogiem. Boże Słowo, zanosimy modlitwy, odpuszczajcie nawzajem, bo wtedy i Ojciec wasz niebieski odpuści wam wasze przewinienia. Więc mamy trzy fragmenty, znaczące fragmenty. Nie są to jakieś fragmenty, nie wiem, mało znaczące, chociaż nie chcę powiedzieć, że w ogóle takie są w Biblii, ale to są bardzo fundamentalne sprawy. Podobieństwo o Królestwie Niebios, modlitwa pańska i nauczanie na temat modlitwy. W wszystkich tych przypadkach Jezus nawiązuje do tego ważności odpuszczenia. I tam jest użyte w tych słowach odpuszczenia z serca. Nie z ust. Odpuśćcie z serca bratu swemu. To też ma swoje znaczenie. Nie wiem, czy tutaj to jest podkreślone, ale to jest na pewno podkreślone w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, ten 35 werset, jeśli ktoś z serca nie odpuści bratu swemu. A teraz tak porozmawiajmy chwileczkę. Czy spotykamy się na co dzień z sytuacjami, w których musimy komuś odpuszczać? Czy to jest tylko taka, wiecie, sprawa sporadyczna? Czy to jest coś normalnego? Tak zastanawiałem się dzisiaj, bracie Jacku, jak mówiłeś, jak Ewa ruszyła, odjechała. Mogłeś na swoją żonę się obrazić, nie? Nie, ja wiem, bo ja też tak zrobiłem raz mojej żonie. Więc ja, słuchajcie, to samo życie. Ja rozumiem to. Ja też to rozumiem. Ja też niezłośliwie. Ja po prostu już ruszałem. No. Ja już ruszałem. Ona próbowała wysiąść, a ja już ruszałem, bo na przystanku nie wolno się zatrzymywać. Przyznaję się, zatrzymałem się. Wysadzałem ją, ona wysiadała, a ja już ruszałem. Wiecie? I można powiedzieć tak, no. Uzasadniony może mieć pretensje co najmniej przez tydzień. Nie? A moja żona też przynajmniej przez tydzień może się na mnie gniewać, że jak ja po prostu jestem taki nietaktowny w ogóle, że ruszam. Więc w ogóle się nie przejmuję, czy ona przyjadę ją, czy nie przyjadę. Byle wysiadła szybciej. Nie? No słuchajcie, można, nie? Słuchajcie. Albo scena inna, żona tam nachylona przed zlewem, zmywa coś w zlewie, a mąż za niej tam w szafce wyciąga coś i otworzył drzwi. Nie, drzwiczki od szafki wyciąga, tam pomaga jej. Ona schylona, podnosi głowę do góry i mało szafki nie zrzuciła. Tak sobie przyłożyła po prostu w te otwarte drzwi. Guz na głowie. Jej, kurwa. Co to będzie? Dzień zmarnowany. Już to cały dzień, nic z tego po prostu, nic nie będzie. Są normalne, wiecie, sytuacje. Kto jest winny? No szafka, takie głupie szafki mamy, gdyby były inaczej otwierane, tak jak to by takiej sytuacji nie były. Nie czuję się winny, no przecież chciałem jej pomóc, nie? W sumie to ona powinna mi, No ale to Bóg tak nie zrobił. Jeśli to Bóg tak nie zrobił, że nam dał dwoje oczu z przodu i jedno tutaj, z tyłu głowy. Tu jedno powinien człowiek mieć z tyłu głowy oko i wtedy byłaby sprawa jasna, nie? Nawet lusterek wstecznik nie trzeba w samochodzie, bo ma jedno oko z tyłu i po prostu przez tylną szybę. To dzisiaj już chyba pokazaniu. Nie, muszę dojść do siebie. Niepotrzebnie ten wątek z okiem wprowadziłem, ale to takie bardzo praktyczne, wiecie, byłoby, gdyby człowiek miał dwoje z przodu i jedno z tyłu. Wtedy, wiecie, ile sytuacji by uniknął? Cofaniem, rąbnięcie gdzieś tam w coś. Rozumiecie, nie? A Bóg nie. Bóg dał nam, żebyśmy patrzyli do przodu, a za siebie się nie, albo tylko gdy trzeba. Najwyżej w lusterka. Nie? Nie wszystko jest, tylko troszeczkę. A więc, drodzy, takie sytuacje w życiu naszym się zdarzają, że można powiedzieć, nikt nie jest winny. Obiektywnie nikt nie zawinił, no ale niestety przyszła sytuacja i teraz co? Będę nosił żal w sercu, uraz? Przecież w małżeństwie to jest normalne życie, to jest codzienność. W małżeństwie dzieje się tak, chociaż nie chcemy. Gdybym miał powiedzieć dzisiaj, na jakich filarach opiera się małżeństwo. Kiedyś tutaj Tadziu zrobił porównanie do czterech, do stół z czterema nogami. Ja ten sam obraz użyję. Bo stół z czterema nogami wydaje mi się jednym z najbardziej stabilnych stołów. Ma cztery mocne nogi. I teraz po pierwsze stabilne małżeństwo to miłość wzajemna. Zacznijmy od miłości. Miłość wzajemna ze wskazaniem na kogo. Wiecie, bo to jest tak, jest takie w pewnych zawodach, w boksie jest taka możliwość sędziowania, że się sędziuje po równej ilości punktów, czyli zawodnicy otrzymają równą ilość punktów, że obaj byli jednakowo dobrzy, ale ze wskazaniem, że wygrywa ten. Może sędzia tak zrobić, dać równą ilość punktów i wskazać zwycięzcę. Czyli w małżeństwie jest tak, że miłość wzajemna musi być obopólna i szczególnie ze wskazaniem na męża. Mężowie, miłujcie żony. Bo to nie jest tak powiedziane, że żona jest zwolniona z miłości, bo ona ma tylko tę drugą, wiecie, drugi werset poniżej. Nie, oni jednakowo mają się miłować ze wskazaniem na męża. Później jest żony, bądźcie uległe mężom swoim. I znów, to jest dokładnie, wiecie, równo. Bo tyle jest tak samo ilość punktów. Bo na przykład uległość i uniżenie to jest postawa każdego chrześcijanina, nie tylko kobiety. To jest postawa generalnie, która obowiązuje wszystkich chrześcijan. I męża, i żonę, i dziecko, i każdego. Ale ze wskazaniem na żonę. Więc tu jest remis ze wskazaniem na żonę. Później trzeci filar, noga to jest szacunek. I teraz szanujcie się nawzajem i ze wskazaniem na kogo, podpowiedzcie. Oboje równo. Oboje mają równe wskazania. Dlatego, że list do Efezjan mówi do żon, żeby szanowały mężów, poważały mężów, a list Piotra odwrotnie mówi do mężów, żeby szanowali żonę. Wskazanie jest porówno, więc jest to całkowity remis. I rozumiem, że czwarty filar związku małżeńskiego to jest przebaczenie wzajemne. Umiejętność przebaczania sobie. Dlatego, że chociażbym nie wiem, jak kochał swoją żonę i nie wiem, jak ona mnie kochała, to przyjdą takie sytuacje, że musimy sobie przebaczyć. Nie, one są nieuniknione. Nie ma takiej opcji, takiej możliwości, żeby nie było takich sytuacji, gdzie dojdzie do jakiegoś spięcia, jakiegoś starcia, chociażby takie niby banalne rzeczy, które mogą rzutować później na dalszy związek. A w Kościele jak jest, bracia i siostry? Chociaż może to nie jest zbyt takie porównanie, ale ktoś tego porównania użył, że wiecie, najmniej problemów personalnych to jest, wiecie, na cmentarzu. Tam już jest zero takich problemów międzyludzkich i zero problemów takich lecie personalne. Ale tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są żywe istoty, jeszcze mają swój charakter, swój temperament i swoje poglądy, a niestety takimi jesteśmy, takim Bóg nas stworzył, wiecie, to dochodzi do różnego rodzaju niezrozumień, wymiany poglądów. Jakbym miał dzisiaj odpowiedzieć po tych 20 latach bycia w Kościele, o co się kłócą chrześcijanie, to wolałbym odpowiedzieć, o co się nie kłócą. To było mi łatwiej. Naprawdę każdy powód może być dobry. Każdy może być dobry. Jak ktoś chce postawić na swoim, to każda sprawa będzie wystarczającym powodem, żeby się po prostu o to troszeczkę. Ostatnio, to już też żywy przykład. Jeden brat z innym się pokłócili o to, czy wolno błogosławić Boga, czy nie wolno błogosławić. Bo jeden ma w modlitwie, błogosławię Cię Panie, a drugi mówił, że nie wolno w ten sposób się mówić, błogosławię Cię Panie. Bo w Biblii jest napisane, że większy od mniejszego otrzymuje błogosławieństwo, więc jak Ty możesz błogosławić Boga, kiedy to Bóg może błogosławić Ciebie? Ale nie będę teraz się zajmował tym tematem. Rozmawialiśmy na ten temat. Albo to ci sami bracia zresztą, jeszcze inne mieli problem, mianowicie oddaję Tobie, Panie, cześć, chwałę i moc. Jak Bogu można oddawać moc? Przecież to Bóg nam daje moc. Myśmy się powinni modlić, albo nie, że ja, Panie, oddaję Ci chwałę, cześć i moc, bo to trzeba odrzucić, bo to Bóg daje nam moc. To są takie bardzo zawiłe problemy teologiczne. Dla mnie w ogóle to jest, nie wiem, w czym problem, no ale dla niektórych to jest problem. Dla niektórych to są ważne problemy. Nie, no, to może być tak, że niektórzy mają prawdziwe problemy, a niektórzy mają problemy, no bo chcą je mieć, no i dlatego je mają. Można by tak po prostu się do tego ustosunkować. Nie? Albo ja mogę na to odpowiedzieć, przecież Bóg powiedział, że będziesz miłował Pana Boga z całej duszy, z całej siły. Ja Cię z całej siły, Panie, miłuję. Z całej siły. No ale możemy oczywiście, jak chcecie jeszcze kilka problemów, to Wam podrzucę, żebyście mieli na dzisiejsze popołudnie. Taka modlitwa do Ducha Świętego. A myśmy się śpiewali, o Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Nie? Patrzcie, Jacku, trzeba to rozważyć. Sympozjum zrobić teologiczne. Czy my możemy, czy my nie możemy. I tak, słuchajcie, możemy utknąć tak potąd i wszyscy pójdą do piekła, my będziemy się jeszcze dalej grzebać i próbować rozstrzygnąć jakieś tam sprawy mało, bym powiedział, ważne, istotne. Ale to pomijając, bo tylko chciałem powiedzieć, pokazać, o co się ludzie w kościele, wiecie, tam coś do siebie mają, o coś tam. Żebym z wątku nie zgubił. Wszystko wątki, które w ogóle nie są nieplanowane, więc muszę przejść do fragmentu z trzeciej księgi Mojżeszowej. Trzecia księga Mojżeszowa. Chciałbym coś powiedzieć. Muszę przeczytać słowo. Niech ono, to słowo też do nas, do ludzi wierzących, w kontekście relacji w Kościele. W kontekście relacji w Kościele. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 19, wersety 17 i 18. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twojego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pana. Jam jest Pana. I to są takie trzy określenia. Nie będziesz chował w sercu nienawiści. A więc nienawiść się chowa głęboko, tam. To nie jest tak, że ja chodzę z napisem na czole, nienawidzę siostry tamtej albo nienawidzę brata tego. Tego nikt po prostu nie wie. To jest coś, co chowasz głęboko w sercu. Tam jest skryte. Dalej jest powiedziane, nie będziesz się mścił. Dalej jest powiedziane, nie będziesz chował urazy. Będziesz chował urazy do synów twojego ludu, a więc do ludzi wierzących. Uraza to jest coś, co też skrywamy. Nie będziesz chował, sobie słowo chował, urazy, czyli to jest gdzieś zakryte. I to jest bardzo znaczące, dlatego że Po drugiej stronie jest powiedziane, lecz będziesz miłował bliźniego jak swego, jak siebie samego. Więc po jednej stronie masz urazę, po jednej stronie masz nienawiść i masz zemstę, a po drugiej stronie masz miłość. I co to znaczy? To znaczy, że albo mamy to, albo mamy to. Nie ma opcji trzeciej. Nie będziesz chował urazy, nie będziesz się mścił, nie będziesz miał nienawiści, lecz po drugiej stronie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Skąd się bierze uraza? Jakbyśmy mieli tak przeanalizować to. Uraza się bierze stąd, że ktoś mnie skrzywdził, słusznie lub niesłusznie. Teraz nie pora by to analizować. Ja po prostu jestem tak tym dotknięty, jestem tym tak przejęty, że w żaden sposób nie jestem w stanie temu człowiekowi tego wybaczyć, zapomnieć. Mam urazę w sercu. A więc uraza powstaje w wyniku braku odpuszczenia z serca. Tak powstaje uraza. W wyniku braku pełnego odpuszczenia z serca powstaje uraza. A jeśli jest uraza, to zgodnie z tym tekstem już nie możemy miłować tego bliźniego jak siebie samego. To nam stoi na przeszkodzie. Nie możemy go miłować jak siebie samego, bo gdzieś to w sercu skrywamy, gdzieś to w sercu nosimy. To jest problem. To jest problem, który Bóg chce nam wyświadczyć. I wtedy właśnie mamy takie podejście, to tak jak ten słynny cadyk ze skrzypka na dachu. Jak się zapytano go, jakie jest błogosławieństwo dla cara, on ładnie wyśpiewał, jak rabin błogosławieństwo. Ja nie zaśpiewam, bo to niech Pan Bóg błogosławi cara. I już nie śpiewał, bo to już nie jest błogosławieństwa i niech go trzyma z dala od nas. A więc błogosławieństwo wyśpiewał, a później już dołożył i niech go trzyma z dala od nas. Czyli tak jest wtedy w kościele. Niech Pan błogosławi tego brata i niech go trzyma far away, z daleka ode mnie. Więc jak on wchodzi, to ja sobie wejdę za 2 minuty. On tam, ja tu. Najwyżej znamy się tylko z widzenia, a jedno drugim nic nie wie, możemy sobie pomachać. Wiesz, ewentualnie. I to wszystko. I problem jest z urazą w sercu. Gdybyś miał dalej rozważać na przykład mszczenie się, no to nie, no słuchajcie, no bez przesady, no. Chrześcijanie się mści, przecież my się absolutnie nie mścimy. Przecież my nie zrobimy coś świadomie przeciwko temu bratu czy temu człowiekowi. Ale pomyślcie coś takiego. Ale nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby to Bóg sam zrobił. Nie wynajmiemy mafii, ale chętnie byśmy Panem Bogiem się posłużyli. Panie Boże, ja nie mam nic przeciwko temu. Niech temu bratu dzisiaj koła wszystkie tam. Ja mu nic nie zrobię. Ja jestem czysty. Ja nic mam do niego, nie? Ale by się dowiedział, że mu tam wszystkie koła przebili rano, to byś pomyślał sobie, w sumie, no chyba mu się należało. Nie, no. No przecież Pan Bóg go nie ochronił, no. Jakby go Pan Bóg chronił, jakby Pan Bóg był z nim, to by się przecież coś takiego nie stało. Wiecie, to jest zemsta w chrześcijańskiej szacie. Bo my sami oczywiście nie, ale jak Pan Bóg by się dotknął tej sprawy, to oczywiście, Panie Boże, Ty jesteś święty, Ty wiesz, co robisz, sprawiedliwy jesteś, Panie, naprawdę to było sprawiedliwe. I to jest właśnie z Jezusem na ustach w chrześcijańskiej szacie taki troszeczkę aspekt takiej satysfakcji. Nie? Nie zasmucimy się, nie rozpłaczemy się albo nie złożymy się na te opony. Nie? Tylko taka lekka satysfakcja. Tak, na moje. Moje na górze. Tak, to na pewno coś z tą sprawą ma do czynienia. A jakby mu tak jeszcze całkiem rozwalili ten samochód, to już była naprawdę taka pełna satysfakcja. I nawet byśmy może wtedy urazy przestali chować. Ze sprawą Bóg się zajął, załatwił i sprawa po prostu się wyczyściła. Fajnie się o tym mówi, nie możemy tak sobie rozważać, ale drodzy, to jest życie. Tak jest w życiu. Jeśli wglądniesz w swoje serce, a jeśli przyglądniesz się okolicznościom i sytuacjom, możesz zobaczyć coś takiego. A Pan Bóg, to nie jest Ewangelia. To nawet na, to ewentualnie zakon, no to jeszcze można by było rozważać. Nawet nie chcę się teraz w tym dawać, ale na pewno to nie jest Ewangelia. Ewangelia zupełnie czegoś innego naucza. Ewangelia naucza, że nawet będziesz swoich wrogów i nieprzyjaciół miłował. Nie mówiąc o bracie w Chrystusie. I żeby nie rozciągnąć to okazania, takie króciutko, skutki nieprzebaczenia, to już czytaliśmy te fragmenty Pisma Świętego, ja tylko zaakcentuję. Pan Jezus powiedział, jeżeli wy nie odpuścicie serca, to i Ojciec wasz niebieski nie odpuści wam przemienień waszych. Wiecie, to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość duchowa. I teraz mój brak przebaczenia wobec kogoś buduje mur między mną a Bogiem. A później zastanawiamy się, Panie, gdzie jest ta pierwsza miłość? Panie, gdzie jest to przeżywanie Ciebie? Gdzie jest ta bliska relacja z Tobą? Tak bardzo za tęsknię, za tą taką świeżością z Tobą. A może się okazać, że pielęgnowanie urazy i braku przebaczenia urasta jako mur między nami a Bogiem. Przede wszystkim my ponosimy skutki naszego nieprzebaczenia. Przede wszystkim oni na nas spadają, a my nawet możemy sobie tego nie uświadamiać, że to nam przede wszystkim sami sobie szkodzimy. Mówiąc przysłowiowo, biorę młotek i się nim biję po głowie. My sami dla sobie głównie krzywdę wyrządzamy. Brakiem przebaczenia wobec innych, wobec kogoś innego. A więc po pierwsze, to buduje mur między nami a Bogiem. Po drugie, gdzie to buduje mur między ludźmi. Bo jeżeli przyjdziemy na małżeństwo, jeśli tak chowają urazę do siebie raz, drugi, rok, dwa, to po 3 latach się mijają, mieszkają razem w jednym domu. I tyle mogę sobie powiedzieć, że prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe i razem wychowujemy dzieci. Jeśli po prostu mamy ciągłe chowanie urazy, nie, te sprawy nie są wyczyszczone. Albo tak samo i w kościele jest. Jeśli ta uraza gdzieś w nas tkwi, jest, no to później jesteśmy sobie obojętni. Ja nie mówię, że w jakiś tam sposób szczególny manifestujemy, nie wiem, bokiem się odwracamy, nie wiem, przecież jesteśmy kulturalni. Przecież znamy ten minimum dobrego zachowania, ale wiecie, no w sercu nosimy niechęć, urazę. Lepiej przebywać z tymi, z którymi się dobrze czujemy. A więc zaburzenie relacji międzyludzkich. Po trzecie, wydanie katom. Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś nie odpuści, to Pan go wziął i wydał go katom, czyli oddał go na tortury. Przeżyłeś to, znaczy torturuje cię ten, któremu nie przebaczyłeś. Czy idziesz, czy śpisz, to masz go w swojej głowie. Zobaczysz go, tą osobę i już cię spina. Zobaczysz i już cię spina. Albo widzisz, że się pojawiła, to kombinujesz, jak tu się ze mnie spotkać. Męczysz się. Modlę się, a brat jest ciągle. Nie Jezus Chrystus, tylko On w moim tutaj umyśle. Nie mogę się w ogóle skupić, bo siedzi tutaj w głowie mojej. Po prostu mam kolejnego towarzysza mojego życia. I nie wiem, co z tym zrobić. Tak dokładnie jest. Osoba, do której chowamy uraz, osoba, wobec której mamy nieprzebaczenie, w sensie częścią naszego życia. I mamy ją już ze sobą. I to jest cierpienie. To jest tortura psychiczna. To jest doświadczenie, które jest przykre dla nas. Boże Słowo nam bardzo wyraźnie mówi, że mamy przebaczyć, mamy odpuścić. Powiedzcie mi, czy to jest proste i łatwe. Ja wiecie, myślałem tak. To się powynurzam trochę przed wami. Ja myślałem tak, że przeważnie z przebaczeniem to mają problem kobiety. Z jakiegoś czasu tak myślałem. Dopóki nie poznałem kilku panów, braci, którzy jak się zapiekli, czy to nie ruszysz, no. Nawet Coca-Cola nie pomoże. Nie odkręcisz śruby. Tak też jest. To nie tylko kobiety. A później sobie myślałem tak, są ludzie, którzy łatwiej przebaczają, łatwiej im to przychodzi, spływa tak po nich troszeczkę po przysłowiowej kaczce i są inni, którzy się wszystkim przyjmują. Może coś takiego jest, ale wiecie, szczególnie mężczyźni, to każdy ma jakąś taką swoją piętę Achillesa. Taką dziedzinę, że jak tu dotkniesz, to słuchaj, no to To jest tragedia. Tragedia. Poruszysz męską jakąś dumę, męską ambicję, to męskość jego gdzieś tam poruszysz. To po prostu tak jak słyszałem o jednym bracie, któremu ktoś powiedział, że jest śmierdzącym leniem i po prostu to był koniec. No. To określenie śmierdzący leń go tak po prostu, że już nie mógł. Już nie mógł. To było już dawno temu. Ale słuchajcie, przebaczyć nie jest prosto, ale jest to możliwe dla ludzi, którzy otrzymali darowanie 10 000 talentów. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, pamiętajmy, że Bóg nam darował 10 000 talentów. To jest ta obrazowa kwota przebaczenia naszych win i naszych grzechów. To jest tak wiele. Bóg hojny w odpuszczeniu nam to darował. I dalej, kiedy jeszcze studiowałem ten temat przebaczania, odpuszczania, bo często się mówi, że jest to decyzja, i kiedy przestudujemy Boże Słowo, to zobaczymy, że jest to faktycznie decyzja. Że jest to faktycznie, zaczyna się to od decyzji. Bo na przykład w liście do Kolosan w 3 rozdziale apostoł Paweł, kiedy mówił o odpuszczaniu sobie w kościele, do Kolosan mówi w ten sposób, 3 rozdział, wersety 12. Przeto przobleczcie się jako wybrani Boży, święci i miłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Tak i wy, przebaczając sobie nawzajem, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Tak jak Chrystus w świadomy sposób przebaczył nam nasze grzechy, tak i my mamy świadomy sposób przebaczyć naszym winowajcom. Jest to, zaczyna się to od podjęcia decyzji, że to robię. Tu jest początek. To nie znaczy, że tu jest od razu uzdrowienie, ale bez tego nie ma etapu dalszego. Dalsze uzdrowienie, dalsze wyłagodzenie, wyciszenie w sercu jest skutkiem podjęcia decyzji, że ja, Panie, wiem, że Ty mi przebaczyłeś, Panie, ja odpuszczam i przebaczam, chociaż mi jest, nie jest łatwo, ale przebaczam, odpuszczam. I za tym dopiero idą dalsze kroki. Bo co się okazuje? Później się okazuje tak, że ta osoba, która nas zraniła słusznie czy niesłusznie, której odpuszczamy, której podjęliśmy decyzję, może się okazać, że będzie to osoba, którą już przez całe nasze życie będziemy się o nią modlić i o nią, i nią, i ją błogosławić. Okazuje się, że już później, aby utrzymać swoje serce w czystości, w takiej wolności wobec tej osoby, gdy podjąłem decyzję, że jej przebaczam, to później jeszcze muszę przez długi czas się o tym modlić i ją błogosławić, aby moje serce było cały czas czyste i by nie wracały jakieś po prostu niechęci, urazy, by nie wracały jakieś uprzedzenia, ale modlimy się i błogosławimy i dopiero Bóg w ten sposób dokonuje całkowitego, wiecie, uzdrowienia naszego wewnętrznego, w zależności od stopnia zranienia, od stopnia krzywdy, od wielkości. A czy to nie jest biblijne? To jest biblijne. Przecież Pan po Boże Słowo wyraźnie mówi, że mamy się modlić za świętymi, że mamy błogosławić tych, którzy nam skrzywdzą. Mamy się o nich modlić, mamy ich błogosławić. Gdzie to chroni nasze serce. A więc podejmuję decyzję, ale za tym idzie też moja modlitwa i moje błogosławieństwo, świadome takie podejście, by moje serce zachować w czystości i w szczerości. I tak powiem wam szczerze, ja dzisiaj, do dzisiaj modlę się o ludzi, których już dawno nie ma w naszym zborze. Dawno. Ale wiem, że gdybym się nie modlił o nich, Duch Święty mi przypomina to, to moje serce mogło być nie w porządku wobec tych ludzi. Nie chcę tego. Chcę się o nich modlić, chcę ich błogosławić, dlatego, że ich nie ma między nami. Bo chcę, żeby moje serce było czyste. Nie chcę muru w moim wnętrzu. Nie chcę się odwracać plecami, przechodzić na drugą stronę ulicy. Nie chcę tego robić. Chcę mieć czyste serce. I na koniec, kochani, żeby nas tak jeszcze podbudować, pamiętajcie, spójrzcie na Jezusa Chrystusa. Spójrzmy na Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest mistrz nas nad mistrza. To był ktoś, kto był przybity do krzyża. Ktoś, kto cierpiał. Ktoś, kogo opluwano, biczowano, pastwiono się nad nim jak nad zwierzęciem i nad człowiekiem. Jezus z krzyża powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest chrześcijańskie podejście. To jest wzór mistrza Jezusa Chrystusa.